Jesteśmy zielonoświątkowcami. I dobrze, że od tego zaczynamy, bo ja mam zamiar dzisiaj mówić na temat typowo zielonoświątkowy. Dlaczego? Ano dlatego choćby, że jak to kiedyś gdzieś powiedziałem, jestem zielonoświątkowcem z krwi i kości. Proszę wybaczcie wy, którzy inaczej siebie postrzegacie. Ale taka jest prawda. Narodziłem się na nowo w kościele, jeszcze się wtedy nie nazywał zielonoświątkowym, ale Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Tam się nawróciłem. Tam przeżyłem chrzest z Duchem Świętym. Tam zacząłem po raz pierwszy mówić glosolalią, a więc nowymi językami. Tam także zostałem ochrzczony w wodzie. A potem, tak jak już tu brat pastor wspomniał, współtworzyłem Kościół Zielonoświątkowy. Byłem pastorem od roku 1977 kościoła zboru zielonoświątkowego. A więc mam prawo powiedzieć, że jestem zielonoświątkowcem z krwi i kości. Choć szanuję także inne denominacje. Nigdy, nigdzie nie twierdziliśmy, że jako Kościół Zielonoświątkowy jesteśmy jedynozbawczym kościołem. Ogarniamy naszą miłością i modlitwą także inne ewangelikalne wspólnoty. Ale nie mogę się zapierać swojej tożsamości. Nie mogę zapierać się tego, kim jestem. Jestem szczęśliwy, że w tym kościele się narodziłem na nowo, w tym kościele przeżyłem chrzest z Duchem Świętym i w tym kościele od początku byłem i daj Boże, pozostanę do końca. Nie jestem z tych turystów, którzy co chwilę zmieniają kościół jak rękawiczki. Jestem od samego początku w tej samej denominacji, choć kocham także inne prawowierne grupy. I dzisiaj chcę mówić, drogie siostry i drodzy bracia, na temat niezwykle zielonoświątkowy. Chcę mówić na temat pełni Ducha Świętego. I w związku z tym rozpocznijmy od czytania fragmentu z listu apostoła Pawła do Efezjan. Z listu apostoła Pawła do Efezjan z rozdziału 5. W rozdziale 5, wierszu 17 i 18 czytamy, co następuje. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. A więc chcę mówić na temat pełni ducha. Albo inaczej, jak mówią inne tłumaczenia, napełniajcie się duchem. Albo jeszcze inne, pozwólcie Duchowi Świętemu, aby was napełnił. Pozwólcie Duchowi Świętemu, aby was napełnił. Czy to jest ważne, abyśmy byli ludźmi pełnymi ducha? Oczywiście, że jest to bardzo ważne, bo taka jest wola Boża. Tego Bóg chce, aby Jego dzieci były pełne ducha. Czasem jest tak, że my usiłujemy poznać nieznaną nam wolę Bożą, natomiast nie respektujemy, nie wykonujemy tej, która nam jest doskonale znana. A zatem nie możesz poznać woli Bożej, która ci nie jest znana, jeśli nie wypełniasz tej, która ci jest znana. A od tego momentu już ci jest znana wola Boża, a polega ona na tym, iż Bóg chce, abyśmy byli ludźmi pełnymi ducha. Zwróćcie uwagę, o Panu Jezusie jest powiedziane, że był pełen ducha. W 4 rozdziale Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że Jezus był pełen ducha. Gdy czytamy dalej Pismo Święte, dowiadujemy się, że apostoł Piotr, gdy stanął przed Radą Najwyższą i ci mu zakazywali, aby nie głosił w imieniu Jezusa, Piotr powiedział, będąc pełen ducha, ludzie, kogo ja mam bardziej słuchać, Boga czy was? Ale okazuje się, że aby dać odpór oskarżeniom, Piotr potrzebował być pełen ducha. W 7 rozdziale Dziejów Apostolskich spotykamy kamionowanego Szczepana. I o Szczepanie jest powiedziane, że był pełen ducha. A więc, żeby znosić prześladowanie, odrzucenie, nienawiść i wzgardę, żeby móc to znieść, znieść zwycięsko, trzeba być pełnym ducha. Do wszelkiej posługi, drogie siostry i drodzy bracia, mamy być pełni ducha. Nawet ci diakoni, którzy zostali powołani do roznoszenia talerzy przy stołach, do usługiwania przy stołach, także czytamy o nich, że byli ludźmi pełnymi ducha. Apostoł Paweł w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, wysłany do zwiastowania Ewangelii, natknął się w pewnej miejscowości na człowieka, który chciał przyjąć Boże Słowo. Ale sprzeciwiał się temu Elimas, czarnoksiężnik. I czytamy, że w pewnym momencie trochę uniesiony, zdenerwowany Paweł, będąc napełniony duchem, powiedział: ty synu diabelski. A więc także, aby znosić duchowy sprzeciw, jest nam absolutnie konieczny, potrzebna nam jest pełnia ducha. Słabizna współczesnego Kościoła bierze się stąd, że nie jest pełen ducha. Chcemy zobaczyć tych bohaterów wiary, występujących w Dziejach Apostolskich, o których nie musimy mówić, że byli najwyżej wykształceni, choć to nie jest złe, że mieli ileś doktoratów, choć to nie jest złe. Ale jedno możemy o nich powiedzieć, że byli to ludzie pełni ducha. I tak sobie myślę, skoro oni, skoro Pan Jezus, Piotr, Jan, Jakub i inni byli ludźmi, którzy zabiegali o pełnię ducha, to my, którzy żyjemy u kresu wieków, kiedy nieprawość w sposób szczególny, osobliwy się rozmnoży, czy możemy sobie powiedzieć, że niekoniecznie musimy zabiegać o pełnię ducha? Jeśli tak pomyślimy, to już przegraliśmy. Dlatego chcę mówić na temat pełni ducha, aby was w ten sposób zachęcić do zabiegania o pełnię ducha, do otwierania się na pełnię ducha i do poddania się duchowi. Zacznijmy może nasze rozważanie na ten temat od zadania sobie pytania. Kim jest Duch Święty? Bo to wyjaśni nam, co mam na myśli, gdy mówię o pełni ducha. A więc kim jest Duch Święty? Wiecie, że w różnych grupach różnie postrzega się Ducha Świętego. W różnych grupach różnie postrzega się Ducha Świętego. Co niektórzy twierdzą, że Duch Święty to jest czynna moc Boża. A więc coś podobnego do prądu, do siły. Bierze się to stąd, iż Duch Święty jest często przyrównywany właśnie do siły, do mocy. Ale my jako Kościół Zielonoświątkowy i wy także wierzymy, że Duch Święty jest kimś więcej niż tylko mocą. Duch Święty jest osobą, bo gdyby nie był osobą, nie można by go było zasmucić. Spróbujcie mówić, co chcecie przeciwko prądowi, sile, mocy. Jej to w ogóle nie przeszkadza. Ale Ducha Świętego możemy zasmucić. Poza tym Duchowi Świętemu możemy się sprzeciwiać, jak mówi apostoł Piotr. A więc z tych miejsc i z wielu innych bardzo wyraźnie wynika, że Duch Święty jest kimś więcej niż mocą, jest osobą i jest Bogiem. I teraz musimy sobie pewną rzecz wyjaśnić. Niektórzy ludzie myślą, w niektórych kręgach chrześcijańskich tak się naucza i myśli, że w momencie, gdy przyjmujemy Ducha Świętego, przyjmujemy jakąś Jego cząstkę. A potem w miarę uświęcania się, im dłużej trwamy w modlitwach, w postach, Im bardziej życie nasze jest uświęcone, to przybywa nam więcej i więcej Ducha Świętego. Tak kiedyś i mnie nauczano, że otrzymujemy cząstkę Ducha, a potem w miarę duchowego wzrostu otrzymujemy Go więcej i więcej i więcej. I może w którymś momencie będziemy mieli pełnię Ducha. Ale to się nie zgadza z Pismem Świętym. To się nie zgadza z Bożym Słowem. Dlaczego? Bo już powiedziałem, że Duch Święty jest osobą. A przecież osoby ćwiartować nie można. Jeśli byśmy poćwiartowali kogokolwiek, to już nie jest ta sama osoba. Powiem tak. Jeśli ktoś się z was ożenił, albo któraś wyszła za mąż, to odpowiedzcie mi na pytanie, jaką część męża przyjęłyście, siostry drogie? Albo jaką część żony przyjęłyście do waszego domu, drodzy mężowie? A przecież żona jest osobą, mąż jest osobą. Skoro jest żona osobą i mąż jest osobą, to przyjęliście osobę w całości, w pełni. Zgadza się? I w momencie, gdy przyjęliście Ducha Świętego, przyjęliście Go w pełni. Nie jakąś Jego cząstkę, nie jakąś ćwiarteczkę, ale w pełni. Ale czyż nie bywa tak, że nawet jeśli przyjmujemy po ślubie w naszym domu naszą żonę, cieszymy się z jej obecności, ale po jakimś czasie mówimy, słuchaj żono kochana, złotko moje i tak dalej, wszystko co moje to twoje, albo może raczej inaczej, wszystko co twoje to moje, a jeśli chodzi o mnie, to wiesz co, ten portfel, gdy tu będzie leżał, możesz na niego spojrzeć, ale nigdy ci nie wolno do niego zaglądać. A więc choć przyjęliśmy osobę, to możemy tę osobę w sposób oczywisty ograniczać. Uniemożliwiać jej korzystanie z wszystkiego, co nasze. A więc możemy tę osobę ograniczać. I muszę wam powiedzieć, że tak bywa i w relacjach wielu ludzi z osobą, jaką jest Boży Duch, Duch Święty. Bywa, że ludzie Go przyjmują, ale Go ograniczają. Przyjmują Go do swojego serca, ale mam wątpliwości, czy Mu umożliwiają dostęp do wszystkich dziedzin swojego życia. Kiedyś byłem w Stanach Zjednoczonych, parę razy już byłem w Stanach Zjednoczonych i spotkałem tam, jechałem na zaproszenie mojego dobrego przyjaciela, z którym się razem nawracaliśmy, chrzciliśmy, a on potem na zaproszenie żony, która mieszkała już tam, siostry, która mieszkała już tam od czasów przedwojennych, wyjechał do Stanów i potem zaprosił także mnie. A kiedy przyjechałem, chciał mi pokazać, co teraz ma, czego nie miał, kiedy był tutaj w Polsce. No i oczywiście pierwsza rzecz, jaką chciał mi pokazać, to swój obszerny dom. Rzeczywiście był to piękny, murowany, taki typu amerykańskiego dom. I on mnie oprowadzał pod tym swoim domu. Wiecie, w Ameryce wartość domu zależna jest od ilości sypialni. No a jeszcze ci nasi Polacy, którzy tam wyemigrowali, używają takiego slangu. Widzisz, bracie, to jest jedna spalnia. To jest druga spalnia. To jest trzecia spalnia. A to czwarta spalnia. Ja nawet nie bardzo rozumiałem, po co jemu tyle sypialni, czyli spalni. Ale okazuje się, że tam wartość domu liczy się od ilości sypialni. I w końcu, idąc tak, przechodzimy obok pewnych drzwi, I on przechodzi, idzie dalej. Jak gdyby nie ma zamiaru się zatrzymać. Ale ja przystanąłem i pytam, bracie Janie, a jaka tu jest spalnia? Co tu jest za tymi zamkniętymi drzwiami? On popatrzył na mnie, uśmiechnął się, machnął ręką i mówi, wiesz co, ja tam nawet nie otwieram, bo to jest rupieciarnia. Ja tej rupieciarni gościom nie pokazuję. Ja pokazuję tą spalnię, i ten hol, i ta, i to, i tak dalej. Ale tam jest taka rupieciarnia. Tam wrzucamy, składamy wszystko, co nam jest niepotrzebne. I tego gościom nie pokazujemy. Ja zaciekawiony przystanąłem, stałem dalej, mówię, a może jednak bym zobaczył tę rupieciarnię. I rzeczywiście, kiedy otworzył te drzwi, to była rupieciarnia. Połamane krzesła, połamane stołki i tak dalej, i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że kiedy wychodziliśmy z tego domu, to tak sobie pomyślałem, to jest dokładny obraz naszych relacji z Duchem Świętym. Co to znaczy? Dopuszczamy Ducha Świętego do tych dziedzin naszego życia, które my uznajemy za stosowne, żeby mu pokazać. Ale iluż z nas ma takie dziedziny w swoim życiu, których nigdy przed Duchem Świętym nie otworzyli? A skoro tych dziedzin nigdy przed Duchem Świętym nie otworzyli, nigdy też Duch Święty nie mógł i może ciągle nie może z nimi zrobić porządku, zmienić ich. Czyż was to nie zastanawia? Bo mnie tak, że człowiek się nawraca. Nawraca się, jest w tej pierwszej miłości tak gorący, że lepiej się do niego nie zbliżać, bo może poparzyć. Ale z czasem emocje opadają, trochę życie chrześcijańskie szarzeje. I co zauważamy? Że stare nawyki, stare przyzwyczajenia, jak gdyby wracają. Wiecie, ja prowadziłem zbór dość długi czas i niekiedy się zastanawiałem, dlaczego to tak jest, że człowiek po nawróceniu ciągle potrafi kłamać. O, to się w Zielonej Górze nie zdarza, więc przepraszam was bardzo. Dlaczego to tak jest, że człowiek po nawróceniu potrafi zazdrościć? No, to się też w Zielonej Górze nie zdarza, więc wycofuję to słowo. A dlaczego tak jest, że człowiek wierzący i to ochrzczony Duchem Świętym potrafi także plotkować? Prawda, że to się wśród was nie zdarza? Nie, to się wśród was nie zdarza. A więc dlaczego tak jest, że człowiek, który się narodził na nowo, tak w istocie rzeczy samej nie jest takim nowym stworzeniem, o którym być powinien, ale ciągle gdzieś przejawia się w nim stara natura albo objawy starej natury? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że jeden w tym duchowym wzroście wzrasta szybciej, a inny zatrzymał się na jakimś poziomie i tkwi tam i pozostał tam, choć się nawrócił. Dlaczego tak jest? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? Dlaczego tak jest, że ten brat, choć się nawrócił, nie przejawia przemiany swojej natury? Nie widać w nim przemiany. Dlaczego mąż narodzony na nowo potrafi warczyć na swoją żonę? A dlaczego żona, choć na nowo narodzona, potrafi być cierpka, złośliwa? Dlaczego tak jest? My to oczywiście potrafimy ukryć, gdy idziemy do zboru. Ale w domu, za zasłoniętymi firanami, czasem się to objawia. Dobrze, że nie mamy podsłuchu, bracie, bo byśmy jako pastorzy przeżywali stres. Ale w domach, w innych relacjach to się objawia. Dlaczego tak jest? Moja odpowiedź jest taka. ponieważ niektóre dziedziny naszego życia nigdy nie zostały udostępnione komu? Duchowi Świętemu. Bo gdybyśmy je udostępnili, to z całą pewnością ta rupieciarnia zamknięta przed Nim zostałaby uporządkowana, uzdrowiona, zmieniona, przemieniona. Czy dobrze mnie słyszycie? Gdybyśmy otworzyli to miejsce. W związku z tym nigdy nie zadaję pytania, ile ty masz z pełni ducha? Bracia, ile wy macie z pełni ducha? Będziemy mierzyć, weźmiemy metr i będziemy mierzyć. To nie jest rozsądne pytanie. To nie jest logiczne pytanie. Pytanie powinno być sformułowane inaczej. Ile z ciebie ma Duch Święty? Na ile pozwoliłeś Duchowi Świętemu, aby przejął pod swoją kontrolę twoje życie? I kiedy mówimy o pełni ducha, to nie mówimy o tym, że dziś go mamy tyle, a jutro tyle, a jutro tyle, tylko gdy mówimy o pełni ducha, to się zastanawiamy, ile z nas, ile mnie ma Duch Święty. Ile i które dziedziny mojego życia Duch Święty przejął pod swoją kontrolę. A muszę wam powiedzieć, że Duch Święty na siłę tych dziedzin sobie nie przywłaszczy. On nie ma symbolu drapieżnego orła albo jakiegoś innego drapieżnego ptaka. Jego symbol to delikatny, subtelny gołąb. I on pójdzie tylko tam, gdzie ty drzwi przed nim otworzysz. Jeśli dojdziesz do wniosku, że ta dziedzina twojego życia nie doznała przemiany albo nie jest w pełni przemieniona, i otworzysz ją przed Duchem Świętym, Duch Święty zmieni tę dziedzinę, uszlachetni ją, zmieni ją i twoje życie będzie coraz bardziej zmieniane. A to jest absolutnie konieczne. Dlaczego? Powiem na końcu. A więc, drogie siostry i drodzy bracia, mówimy o pełni ducha. Mówimy o pełni ducha. I tak może być, że człowiek narodzony na nowo pewne dziedziny swojego życia zamknął przed Duchem Świętym, zarezerwował je dla siebie i powiedział: Duchu Święty, wszystko masz z wyjątkiem tego. Tej dziedziny mojego życia nie dotykaj. Zapytacie, ale skąd ty to wiesz? Nie mówię tego na podstawie tego, że się nauczyłem. Znam to z autopsji. To znaczy z mojego osobistego doświadczenia. Być może niektórzy z was już wiecie, bo ja od czasu do czasu tym świadectwem się dzielę. Mając 2 lata straciłem ojca. Mieszkaliśmy wtedy na wsi, w podbieszczackiej wsi. Jednej nocy straciłem ojca. Matka, mając 4 małych dzieci, ciężko pracowała i wkrótce zaniemogła. Została sparaliżowana. I kiedy skończyłem szkołę podstawową, w biedzie i w trudzie, nauczyciel pomógł mi, załatwił mi dom dziecka. I wraz z najmłodszym bratem znaleźliśmy się w domu dziecka. I kiedy znaleźliśmy się w domu dziecka, wtedy aż tak bardzo nie pieszczono się z dziećmi jak dzisiaj. Nie hołubiono ich tak, jak się hołubi dzisiaj. Wtedy, gdy trzeba było, to nam i przyłożono jak należy i traktowano nas jak niechciane znajdy. A więc różnie nam się w domu dziecka powodziło. I płakaliśmy, i czasem śmialiśmy się. Ale nade wszystko gdzieś tam w duszy mojej rodził się żal. Żal, że nie jestem normalny, tak jak normalne są inne dzieci. I to powodowało, że wraz z wzrostem wpadałem w tak zwany kompleks niższości. Zawsze się widziałem człowiekiem drugiej kategorii. Zawsze mi się wydawało, że ja się absolutnie do niczego nie nadaję. Zawsze się wycofywałem. Gdyby były jeszcze następne ławki, gdzieś tam na końcu siadałbym w tych ławkach. zawsze się czułem człowiekiem drugiej kategorii, człowiekiem z domu dziecka, człowiekiem z nizin, człowiekiem z nikim, znikąd. Człowiekiem, który nikomu nie jest potrzebny. Pojawił się na tym świecie, no pojawił się, ale potem tak się potoczyły jego losy, że dzisiaj nikomu nie jest potrzebny. Ja wiem, że inni mogą mieć inne powody do kompleksów. Może przeżywasz to, że jeszcze ci się nikt nie oświadczył. Może masz problemy z tym, że odrzucone zostały już któryś raz twoje oświadczyny. A może inne masz powody, bo przyczyn do takiego postrzegania siebie, jak ja siebie postrzegałem, może być tysiące, tysiące, tysiące różnych. A może ci od dzieciństwa mówiono, ty znajdo, ty nie dorajdo, ty taki, ty owaki. Spotykam takich ludzi, którym już w dzieciństwie mówiono, że oni są najgorsi, że ten jest lepszy twój braciszek, ta siostra jest lepsza, wszyscy są lepsi, ty jesteś najgorszy. Ty się do niczego nie nadajesz, wyszłaś źle za mąż, źle się ożeniłeś, niczego w życiu nie osiągnąłeś i tak dalej, etc., etc. Ja tam byłem, gdzie być może niektórzy z was jesteście. Ciągle się czułem człowiekiem drugiej kategorii. Zraniony wewnętrznie, zbolały wewnętrznie, człowiekiem, który nie wie, po co żyje, komu jest potrzebny, dokąd idzie, a nawet nie wie dokładnie, skąd przychodzi. Nawróciłem się. Czy myślicie, że w momencie nawrócenia to ustąpiło? O, życzyłbym sobie, żeby tak się stało. Ale po tej chwili euforii, tego zafascynowania się Bogiem i Jego miłością, inaczej mówiąc, po tej chwili pierwszej miłości, jak gdyby to znowu zaczęło wracać. Jak gdyby znowu się karta odwracała. I znowu te wspomnienia z domu dziecka, i znowu to traktowanie, i znowu poczucie sieroctwa, choroba sieroca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to trwało. Potem się ożeniłem, potem mieliśmy córeczkę, która się szczęśliwie urodziła, mieliśmy mieszkanie, miałem pracę i w zasadzie tylko żyć. Czy doświadczył ktoś tego z was? W zasadzie nie było absolutnie żadnych powodów, żeby się czuć zakompleksiałym. Żadnych powodów. A jednak tak było. A jednak ja byłem człowiekiem zakompleksiałym. Jak mówię, wróciła ta świadomość, że jestem człowiekiem drugiej kategorii. I jakżeż mi ciężko z tym było, jakżeż mi źle z tym było. Wszystkich postrzegałem za lepszych, siebie za najgorszego. No, być może ktoś by, gdybym go poprosił, to by mi doradził, idź do psychologa. Może on ci coś pomoże. Ale wtedy nie było to tak modne. Więc męczyłem się przez jakiś albo dłuższy okres z tym moim doświadczeniem. Aż czytając Pismo Święte, wreszcie doszedłem do wniosku, że tak dłużej być nie może. Że Bóg nie ma nic z moich kompleksów. Że Bóg chce, żebym wyszedł z tego padołu, wyszedł z tej doliny, żebym zaczął wchodzić wyżej i wyżej. No ale jak to zrobić? Rozumiałem, że tam dłużej już pozostawać w tej piwnicy nie mogę. Ale jak to zrobić? No i właśnie, kiedyś czytając Słowo Boże, czytając list do Koryntian, drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, wiersz 17 i 18, głęboko się zadumałem nad tym, co chce powiedzieć tutaj apostoł Paweł. A chce powiedzieć i powiedział, co następuje. A Pan jest duchem. Gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały, chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Przeanalizujmy, drogie siostry i drodzy bracia, raz jeszcze te dwa wiersze. Przede wszystkim na wstępie apostoł Paweł stwierdza, że Pan jest Duchem. A tam, gdzie jest Duch Pański, tam wolność. A więc Duch Święty przynosi wolność, sprawia wolność. Ale żeby się to mogło stać, żeby ta prawdziwa wolność od wszelkiego duchowego udręczenia mogła nastąpić, dalej apostoł Paweł stwierdza, że trzeba stać przed Panem, który jest Duchem, z otwartym obliczem. I ja to odczytałem w sposób następujący. Jeśli chcę uzdrowienia moich kompleksów, jeśli chcę, aby do tego ciemnego miejsca, do tej mojej rupieciarni mógł wejść Duch Święty, muszę mu więc pozwolić na to, żeby wszedł do tej mojej rupieciarni i dokonał przemiany, i dokonał zmiany, i zmienił. I szczerze wam mówię, klęcząc wtedy przed Panem tamtego czasu, w tamtym czasie powiedziałem: Panie, ja już dłużej sobie, ja sam sobie poradzić nie mogę. A źle jest mi być takim, jakim jestem. Gorąco Ciebie proszę, niech Duch Święty uporządkuje ten chaos, chaos mojego życia. Niech Duch Święty uzdrowi moje wnętrze. Niech Duch Święty uzdrowi te zamknięte komory mojego życia, te zamknięte dziedziny mojego życia. Co więc zrobiłem? Otworzyłem. Otworzyłem te do tej pory zamknięte, skrywane, sekretne miejsca na działanie Ducha Świętego. Nie chcę powiedzieć, że to się stało w jednej chwili, bo to wymaga kooperacji, współpracy z Duchem Świętym. Ale ciągle i ciągle na nowo otwierałem się na Ducha Świętego. I to, że dzisiaj stoję przed wami, i to, że Pan tak mnie prowadził, że byłem i pastorem jednego z najliczniejszych zborów, bo takim jest zbór w Ustroniu. I to, że byłem prezbiterem naczelnym i dał mi Bóg łaskę przemawiać do wielu set i tysięcy ludzi. Tego bym nigdy przed tym nie zrobił. Schowałbym się raczej do mysiej nory, schowałbym się raczej gdzieś pod ławkę. Ale dlatego, że pozwoliłem Duchowi Świętemu zmienić moje życie, zmienić te moje, wejść do tych komór mojego życia, zamkniętych, zarezerwowanych tylko dla siebie, dla mnie. Dzięki temu nastąpiła zmiana. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, to bardzo często w naszych kręgach zielonoświątkowych utożsamiamy Go z mocą. Mówimy, powtarzając słowa Pana Jezusa, gdy przyjdzie Duch Święty, otrzymacie moc, power, dynamis. I to jest prawda. Ale niech mi wolno będzie zapytać, w jakim celu między innymi otrzymujemy tę moc, ten dynamis? Czy tylko po to, żeby ludzie wokół nas, którym świadczymy, doznawali przemiany? Jak myślicie? Czy nie wygląda to raczej w ten sposób, że kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, to przyjmujemy wraz z Nim moc przede wszystkim po to, aby nasze życie zostało przemienione? Jakże często chcielibyśmy, żeby się ludzie wokół nas zmieniali, ale nie widzimy takiej potrzeby, żebyśmy się my zmienili. Możecie na to powiedzieć amen? A to nigdy nie nastąpi, jeśli my tego nie będziemy chcieli. Jeśli my nie będziemy chcieli, aby nasze życie doznało przemiany, to nigdy nie nastąpi. Bo Duch Święty nie jest uzurpatorem. On jest delikatnym gołębiem, który wchodzi tylko w te miejsca, które przed Nim otworzymy. Nie będę tego miejsca czytał. Ale w pierwszej księdze Samuelowej, w 10 rozdziale, jest mowa o pierwszym królu izraelskim. Wszyscy wiecie, jak się nazywał. Nazywał się Saul. I oto Samuel do niego powiada: będziesz schodził z góry i napotkasz na gromadę proroków. I oni będą prorokować. I wtedy stąpi na ciebie Duch Święty, gdy będziesz pośród nich. I zmienisz się innego człowieka. A więc Saul pod wpływem Ducha Świętego doznał przemiany. Prawda? Duch Święty chce i nasze życie przemieniać. I pełnia Ducha Świętego, wracam jeszcze raz do tej myśli, nie polega na tym, że po ćwiartce go przyjmujemy. Ale pełnia Ducha Świętego polega na tym, że to my się więcej i więcej i więcej i więcej na Niego otwieramy i wtedy całe nasze życie jest nasiąknięte Jego obecnością, Jego pełnią. Czy dobrze mnie zrozumieliście? Nie oczekujcie więc, bo to nie jest logiczne, On jest osobą, On jest w was, On jest w tobie, On jest w twoim sercu. Pozwól Mu teraz wypłynąć i przejąć pod jego kontrolę. Pozwól Mu przejąć wszystkie dziedziny twojego życia. Z czym masz problem? Z czym masz problem? No, z czym? Nie mówcie głośno. Ale na pewno każdy z was ma z czymś problem i z czymś walczy, i z czym się zmaga. No, choćby lęki nocne, choćby strach, choćby niepewność, choćby depresja, przygnębienie, to i owo. No, ileż tych problemów lud Boży przeżywa? Ileż? Ileż z tego powodu cierpienia Boży lud przeżywa? Ileż? Wyjdę za mąż, czy nie wyjdę? I stresują się, co niektóre młode dziewczyny. Ożenię się, czy się nie ożenię? Będziemy mieli dzieci, czy nie będziemy mieli dzieci? I stresują się, i przeżywają swoje dramaty. A to powoduje, że znika radość z twarzy. Twarze są zasnute smutkiem i przygnębieniem. I może powiesz, ja próbowałem. Ileż razy ja to słyszałem? Bracie, ja próbowałem. Ja robiłem wszystko. I wtedy mówię, to właśnie na tym polega problem, że to ty chciałeś, a nie poddałeś tego Duchowi Świętemu. Poddaj to Duchowi Świętemu. Daj mu możliwość działać w twoim życiu. Idąc dalej, gdy list do Efezjan czytamy, 4 rozdział, to dowiadujemy się, że ograniczanie Ducha Świętego, a więc niedopuszczanie Go do wszystkich dziedzin naszego życia rodzi 2 skutki. Po pierwsze, zasmucamy Ducha Świętego. Zasmucamy Ducha Świętego. Jeśli Go zamknąłeś w swoim sercu jak w klatce i nie uniemożliwiasz Mu przejąć twoje życie pod kontrolę, to Go zasmucasz, to Go ograniczasz. To Go ograniczasz. Prawda? Może nigdy nie powiedziałeś jeszcze Duchu Święty, taki jaki jestem, przejmij całkowitą kontrolę nad moim życiem, przejmij mnie całkowicie. Albo powiedziałeś, przejmij mnie z wyjątkiem tego i z wyjątkiem tego. To wtedy go ograniczasz. A więc nie pozwalanie Duchowi Świętemu, by w pełni nas przejął pod swoją kontrolę, jest zasmucaniem go. To jest pierwsze. Ale tam jest także powiedziane jeszcze coś bardziej dramatycznego, że w ten sposób dajemy dostęp diabłu. Jeśli uniemożliwiamy Duchowi Świętemu przejąć życie nasze pod kontrolę, dajemy dostęp diabłu. Nie chcę więcej na ten temat mówić, bo toczy się dyskusja w naszych kręgach. Czy człowiek wierzący może mieć demona, czy nie? Jeśli tak, to musielibyście ze mnie demona wyganiać. Bo skoro wierzący mają demona, no to jaka gwarancja, że ja go nie mam? Ja musiałbym to robić z wami. W moim przekonaniu to jest przegięcie. To nie ma uzasadnienia biblijnego. Prawda? A nie, będę czekał na odpowiedź, bo może niektórzy się ze mną nie zgadzają. Ja nie wierzę w to, aby człowiek wierzący, który nie odstąpił od wiary, chodzi w bojaźni pańskiej, musiał oczekiwać na uwolnienie go od demona. Co nie oznacza, że choć jesteśmy ludźmi wierzącymi, niektóre dziedziny naszego życia mogą być ciągle nieprzemienione i ciągle w dyspozycji diabła. Czy już się ze mną zgadzacie, czy jeszcze nie? Tak, no bo jeśli ktoś nie potrafi zapanować nad swoim językiem i nie panuje nad swoim językiem i język lata jak łopata na lewo i na prawo, to co Jakub mówi? Przez kogo ten język jest inspirowany? Przez piekło. No więc widzicie, mogą być dziedziny życia chrześcijanina nie poddane Duchowi Świętemu, będące pod wpływem demonicznym. Ja znam ludzi, wierzących ludzi, którzy nie położą się spać, dopóki przez godziny nie pooglądają pornograficznych stron w internecie. Cóż to jest? Wierzący człowiek. Żona się uskarża, mówi, bracie, on nie przyjdzie do mnie jako do żony, bo on się zadawala tym, że poogląda sobie nagie panienki w internecie. Cóż to jest? Czego ten człowiek wymaga? Cóż to jest? Jakaś dziedzina, a więc ta konkretnie dziedzina nie została poddana Duchowi Świętemu, nie została przemieniona. Ja nie wątpię, jest to wierzący człowiek, ale widzicie, ta dziedzina akurat jego życia nie jest poddana Duchowi Świętemu. To może być coś innego, a więc coś, co ma ciebie, a nie ty, to znaczy, że ta dziedzina jest ciągle niepoddana Duchowi Świętemu. To jest bardzo niebezpieczne. Wróćmy do króla Saula. Pamiętacie, ci, którzy czytają Biblię, a jeśli nie czytają, to czytajcie. Jeśli nie czytacie, to czytajcie. O królu Saulu jest napisane, że Bóg wyznaczył mu cel. Powołał go dla jednego określonego celu. Nie pytajcie mnie o szczegóły, bo to zajęłoby nam kolejne nabożeństwo. Król Saul został powołany po to, aby usunąć z ziemi Amalekitów. Kto czyta, ten wie. Dlatego, że Bóg obawiał się. No, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Amalekici, wtedy, gdy naród izraelski szedł z Egiptu do Kanaanu, zamiast wyjść z chlebem i solą i witać go na granicach swoich, albo pozwolić narodowi temu przejść przez ich granice, napadli na nich. No i oczywiście wielu wtedy zginęło. To był pierwszy powód. Po drugie, dlatego, iż Bóg się obawiał, zresztą słusznie, bo to potem było, to można potem odczytać, przeczytać w Piśmie Świętym, że Amalekici ze swoim bałwochwalstwem będą mieć wpływ na Izraelitów. Że wkrótce Izraelici przejmą styl życia Amalekitów, a więc całe ich bałwochwalstwo i całą ich rozpustę. I tak się rzeczywiście stało. I Bóg dlatego chciał usunąć ten naród, żeby nie było tej presji na Izraela. I tego dzieła miał dokonać właśnie Saul. Kto czyta Biblię, ten pamięta. Saul to zrobił z jednym wyjątkiem. O, tego już pewnie nie będziecie wiedzieć. Zatrzymał do swojej dyspozycji małe amalekickie pachole, które nosiło za nim tarczę. Pamiętacie to, czy nie pamiętacie? Jeśli nie, to sobie przeczytajcie. A więc małe amalekickie pachole towarzyszyło Saulowi i nosiło za nim tarczę. Ale w pewnym momencie, podczas wojny, Saul został ranny. Saul został ciężko raniony i dogorywał. I wtedy zwraca się do tego pacholęcia, dobij mnie. Co zrobiło pachole? Skrzętnie skorzystało z tego, że Saul go o to poprosił. Dobiło go. A przecież humanie, przecież czego innego można się było po nim spodziewać? Czego? Że w jakiś sposób pomoże temu w gorączce zranionemu swojemu panu. albo pobiegnie po pomoc, albo samo jakoś pomoże, bo przecież nie można było brać poważnie tego, o co prosił król Saul, bo, ponieważ on był ciężko ranny, dogorywujący, w gorączce, majaczył bardziej niż mówił trzeźwo. Ale to pachole wykorzystało sytuację, kiedy Saul był słaby, aby go dobić. I to jest obraz nas. Jeśli my sobie coś zostawimy, choćby to było maleńkie, niepozorne, to może nastąpić w naszym życiu taki moment, że osłabniemy duchowo. A wtedy to, co sobie zostawiliśmy, da o sobie znać. Czy wiecie, że wśród chrześcijan zdarzają się cudzołóstwa? Może z wyjątkiem Zielonej Góry. Czy wiecie, że wśród chrześcijan zdarzają się rozwody, zdrady małżeńskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? Jeśli sobie zostawimy takie amalekickie pachole, to prędzej czy później, jeśli będziemy przeżywać jakiś kryzys duchowy, to amalekickie pachole, ono nam nie pomoże, ale po prostu zemści się na nas. A więc dzisiaj my może nad nim panujemy, bo jesteśmy trzeźwi duchowo, bo jesteśmy zdrowi, bo jesteśmy silni, ale może przyjść czas, że to amalekickie pachole, gdy osłabniemy, gdy przeżywać będziemy jakiś duchowy kryzys, to to nas może amalekickie pachole pognębić. A więc nie wolno czegoś niepodporządkowanego Duchowi Świętemu pozostawiać w naszym życiu. Przypomnę wam, kiedy Pan Jezus Chrystus już zbliżał się do Golgoty, gdy świadomy był, że cień krzyża leży już na Jego drodze, kiedy już wyznał Piotrowi, że Syn Boży będzie zdradzony i ukrzyżowany. I wtedy powiedział coś, co ja mam czerwonym długopisem bardzo wyraźnie podkreślone. Oto idzie książę tego świata, ale we mnie niczego nie ma. Nie ma niczego, o co mógłby zahaczyć, co mógłby uchwycić, do czego mógłby się przyznać. A jak jest w naszym życiu? Czy książę tego świata nie może się przyznać do tego i do tego i do tamtego i do tamtego? Czy nie może się przyznać do twojej wybuchowości, nerwowości, drażliwości? Czy nie może się przyznać? Czy rzeczywiście te dziedziny naszego życia już zostały poddane i przemienione przez Ducha Świętego? Jak myślicie? No, na to pytanie to tylko każdy z nas osobiście może odpowiedzieć. No i kończąc, czy to jest ważne, abyśmy się stawali nowymi stworzeniami przemienionymi przez pełnię Ducha? Czy to jest ważne? Kochani, ja pamiętam, że ostatni mój pobyt wśród was poświęcony był eschatologii, czyli nauczaniu na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Nie pamiętam, bo to w dziesiątkach miejsc od tamtego czasu wykładałem, czy mówiłem o tym, że miejsce, do którego się wybieramy, które Jezus poszedł, aby nam przygotować, tak jak powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, idę, aby wam przygotować miejsce, a gdy wam przygotuję to miejsce, przyjdę i zabiorę was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Czy mówiłem wam o tym, że to miejsce tym się charakteryzuje, że wszystko tam jest nowe? Tam nie ma niczego starego. Wszystko tam jest nowe. Nowa ziemia, nowe niebo, nowe Jeruzalem, nowa rzeka, nowe... Wszystko, absolutnie wszystko jest nowe. Skoro wszystko jest nowe, to czy starzy, to znaczy w sensie nie wieku, ale w sensie natury, starzy, nieprzemienieni, ludzie, którzy nie poddali starych dziedzin swojego, cielesnych dziedzin swojego życia pod przemiany Ducha Świętego, czy oni się tam znajdą? Wszystko, powiada Jan, jest tu nowe. Wszystko tu jest nowe. Złote ulice, perłowe bramy, nowe Jeruzalem. Wszystko, absolutnie wszystko jest nowe. W tym nowym miejscu mogą mieszkać tylko jacy ludzie? Nowi ludzie. Jacy nowi ludzie? Przemienieni pełnią Ducha Świętego, mocą Ducha Świętego. Kiedyś w jednym miejscu na ten temat usługiwałem i naraziłem się, to było w Stanach Zjednoczonych, naraziłem się pewnemu Polakowi, który mi nie mógł tego wybaczyć. Ja mam nadzieję, że wy mi wybaczycie, gdy to powiem, co powiem. Powiedziałem tak mianowicie. Gdyby tam weszli nieprzemienieni Polacy, wyobrażacie sobie, co by się działo? O, ty! Popatrz, perłowe bramy. O, ty, popatrz, złote ulice. Polak potrafi. Czy wiecie, co by się działo? Za chwilę wszystko byłoby ogołocone, bo Polak potrafi. Dlatego tam wejdą tylko nowe stworzenia, przemienione stworzenia, z przemienionymi charakterami, z przemienionymi naturami. A tego dokonuje Duch Święty, jeśli my się na to otwieramy, jeśli my tego chcemy, jeśli my o to zabiegamy. Ha. Czy mogę jeszcze jedno miejsce Bożego Słowa wam pozostawić? Bo jutro będziemy mówić o czymś zupełnie innym. A dzisiaj jeszcze wam pozostawię, przypomnę, bo wy to pewnie doskonale znacie, przypomnę wam jeszcze pieśń nad pieśniami. Strona 746, a może 745. I znowu muszę się do czegoś przyznać. Taki już jestem, trudno. Kiedy po raz pierwszy tę księgę czytałem, to jest pieśń nad pieśniami, byłem zgorszony. Powiedziałem, Panie Boże, tyle jest pornografii, Ty jeszcze zamieszczasz w Biblii coś takiego? No bo tu jest o piersiach, o tym, o tamtym. Powiedziałem, Panie Boże, to jest pomyłka, jedna wielka pomyłka, że ta księga się znalazła w Biblii. I nie czytałem. Przez długie lata tej księgi w ogóle nie czytałem. Odłożyłem ją na półkę, koniec, nie czytałem ją. Ale któregoś razu podjąłem decyzję, że znowu będę czytał Biblię od deski do deski, od początku do końca. No i o zgrozo natrafiłem na pieśń nad pieśniami. I znowu o piersiach. Ale no cóż, przyrzekłem, że będę czytał od deski do deski, zacząłem więc czytać. I nagle stwierdziłem w drugim rozdziale, że tu zupełnie o coś innego chodzi. Że tu wcale nie chodzi o tę kobietę jako kobietę, tylko chodzi o inną kobietę, o oblubienicę. O oblubienicę Pana Jezusa, czyli o Kościół. I zwróćcie uwagę, tutaj jest mowa w wierszu 10 na przykład i w następnych. Oblubieniec zwraca się do oblubienicy, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. To jest wezwanie Chrystusa skierowane pod adresem oblubienicy, Kościoła. Wstań wreszcie, Kościele, i wyjdź naprzeciw oblubieńca. I podobnie jest w wierszu 13, pod koniec tego wiersza. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Słyszycie, jak się oblubieniec delikatnie, subtelnie, z miłością odzywa do oblubienicy? Czego oczekuje, żebyśmy wstali? Dość, dość. Wstań, wstańmy. Ale mnie zainteresował zwłaszcza rozdział 4, wiersz 16. Bo oto oblubieniec zwraca się do oblubienicy, aby wstała, aby podeszła. A w wierszu 16 oblubienica o coś prosi. Oblubienica świadoma, że Pan ją wzywa, że oblubieniec ją wzywa, oblubienica o coś prosi. Posłuchajcie, o co prosi. Oblubienica, Kościół prosi w sposób następujący. Powstań, wietrze z północy. Tu jest użyte hebrajskie słowo ruach. A hebrajskie słowo ruach także jest symbolem Ducha Świętego. Czyli można by było powiedzieć, powstań, Duchu Święty. Powstań, ruach. Powstań, wietrze z północy i zerwij się, wietrze z południa. I kto ma odwagę tak się modlić? I przewiej mój ogród, inaczej moje życie. Przewiej moje życie, przewiej mój ogród. Zaraz powiem dlaczego. Ale powiem też, że kiedyś usługiwałem w jednym zborze na ten temat i po nabożeństwie podchodzi do mnie taki czcigodny brat i mówi, bracie, dziękuję ci za kazanie, ale wiesz, szkoda, że dzisiaj na tym nabożeństwie nie było tamtego brata. Ja pytam, ale dlaczego? No bo to było do niego. Ja mówię, nie kochany, to było do ciebie. Bo tu nie jest napisane, przewiej jego ogród, czyli jego życie. Przewiej jej ogród, czyli jej życie. Tylko przewiej mój. Jeśli ci zależy na tym, że jeśli świadomy jesteś tego, że Pan przychodzi, to znajdziesz się w gronie tych, którzy należąc do oblubienicy, nie mówią, ja już wszystko osiągnąłem, ja już niczego nie potrzebuję, moje życie już jest na tyle zmienione, tylko mnie zabrać. Nie, to znajdziesz się w gronie tych, którzy do oblubienicy należą, którzy będą wołać, przyjdź Duchu Święty, o Boży ruach, o Boży wietrze, Duchu Święty, przewiej mój ogród. Przewiej mój ogród. A co dalej jest napisane? Kiedy to się stanie, to wówczas rozpłynie się jego balsamiczna woń, zapach, wonność Chrystusowa. Rozumiemy to? Bo przecież powiada apostoł Paweł, wyjście wonnością Chrystusową. Ale są pewne tamy w nas, które uniemożliwiają, aby ta wonność z nas się wydostała. Czy pamiętacie pewną kobietę, kiedy Jezus był w domu Szymona Trędowatego? Podeszła pewna niewiasta ze słoikiem maści kosztownej alabastrowej. Pamiętacie, co zrobiła? Dopóki była ta maść w tym słoiku, czy ta woń w tym słoiku, nie w ogóle zapachu nie wydawała. Ale w pewnym momencie ta kobieta uderzyła, stłukła ten słoik i nagle ten pokój wypełnił się czym? Wonią. Uczniowie nawet byli wzburzeni. Jakżeż to tak? Ale Jezus powiada, gdziekolwiek będzie opowiadana Ewangelia, ten szczegół będzie także zwiastowany. Dlaczego? Bo On mówi, że nasz ogród, zanim zacznie wydawać woń, zanim kadzidło, to błogosławiony zapach oblubienicy zacznie się wydostawać, zanim to nastąpi, nasze ogrody muszą być przewiane. To, co uniemożliwia, musi być usunięte, stłuczone, złamane. A dalej powiada, a wtedy przyjdzie mój miły do ogrodu. I wtedy przyjdzie miły oblubieniec Chrystus. Kiedy oblubienica zostanie przygotowana, kiedy oblubienica zostanie przewiana, kiedy ty i ja doznamy przemiany i kiedy ty i ja upodobnimy się do natury Chrystusa Jezusa. Jan powiada tak, Jan w swoim liście pisze tak, dzieci, dziateczki, dziećmi Bożymi jesteście. Pamiętacie? Ten słodki ton Jana, dziećmi Bożymi. Piszę wam, że dziećmi Bożymi jesteście. Aleluja, siostry, jesteśmy dziećmi Bożymi. Bracia, dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale się jeszcze nie okazało, kim będziemy. Ale wiemy, że gdy się ukaże, nie wiem, czy wszyscy, ale wiemy, że gdy się ukaże, będziemy do Niego podobni. Alleluja. Cóż więc moglibyśmy dzisiaj wieczorem zrobić? Może tak jak oblubienica, przyjdź Duchu Święty i przewiej mój ogród. Nie jego, nie jej, ale mój ogród. Nie sądzę, aby był ktoś wśród nas taki, kto by mógł powiedzieć, ja nie potrzebuję przewiania. Jeśli tak, to pokutuj ze swojej pychy. Bo każdy z nas potrzebuje przemiany. Każdy z nas potrzebuje przemiany. Modlimy się, Panie, działaj wśród nas, objawiaj swoją moc. Chwileczkę, chwileczkę. To się wszystko może stać i to się dziać będzie, jeśli będziemy ludźmi pełnymi Ducha. A kiedy będziemy ludźmi pełnymi Ducha? Kiedy udostępnimy Duchowi Świętemu wszystkie dziedziny, a zwłaszcza te zakamarki, tę rupieciarnię zamkniętą przed Jego oddziaływaniem, kiedy umożliwimy Duchowi Świętemu w pełni kontrolę naszego życia. Halleluja! Cieszę się, że ja wam mogłem to przekazać, co jest głęboko gdzieś w moim sercu.